przewodnik po ścieżce przyrodniczej. Na dwóch kółkach przez polder północny. Ogólne informacje o ścieżce. Trasa ścieżki prowadzi przez rozległe łąki polderu północnego, jednego z trzech obwodów ochronnych Parku Narodowego Ujście Warty. Jest dostępna przez cały rok. Ma charakter przyrodniczo-historyczny. Poruszane w niej zagadnienia dotyczą znanych i prostych zjawisk, dlatego też polecamy ją wszystkim chętnym. Długość trasy – około 30 km. Ze względu na długość ścieżki, najlepiej pokonywać ją na rowerze. Czas przejazdu rowerem – około 5-6 godzin. Trasa oznaczona jest w terenie kwadratowymi piktogramami. Trasa w całości prowadzi przez płaski teren, w większości jest łatwa do przejechania. Jedynie na niektórych odcinkach wału przeciwpowodziowego występuje piaszczyste podłoże i wyboje. Ścieżka jest dosyć długa. Można jednak wybrać jej krótszy wariant, mniejszą pętlę, po przejechaniu przystanków od 1 do 7, dalej jedziemy prosto aż do wału przeciwpowodziowego, czyli przystanku 18. Po czym skręcamy w lewo w kierunku przystanków 19 i 20. Ponieważ ścieżka ma w przybliżeniu kształt pętli, można ją równie dobrze zaczynać od innych stron. Dobry dojazd istnieje od miejscowości Mościczki, Kamień Mały, Dąbroszyn i Kostrzyn. Grupy uczestniczące w organizowanych przez park zajęciach edukacyjnych na ścieżce mają do dyspozycji 20 rowerów. Zgodnie z regulaminem dla zwiedzających, grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, wejście do parku, a więc również na ścieżkę, powinny zgłaszać w siedzibie parku w Chyżynie lub u konserwatora obwodu ochronnego Polder Północny. Przed wejściem na ścieżkę polecamy odwiedzenie salki edukacyjnej w Witnicy przy ulicy Świerczewskiego 4. Atrakcje w salce edukacyjnej w Witnicy, interaktywne tablice, jaki to ptak? Oraz Poznaj ryby naszych wód. Makieta przedstawiająca sposób zalewania okolic ujścia Warty. Stała ekspozycja zdjęciowa i Przemysława Szymońskich pod tytułem Z naszych wędrówek po wale przeciwpowodziowym. Dodatkowe wyposażenie, 20 rowerów, wypożyczanych tylko dla grup biorących udział w zajęciach dydaktycznych. Wystawa fotograficzna Artura Tabora oraz Przemysława Szymańskiego pod tytułem Jam, gdzie Warta kończy swój bieg. Dojazd do ścieżki z Witnicy. Z Witnicy trzeba jechać drogą w kierunku Kłopotowa i Lemierzyc, w stronę promu. Przejeżdżamy przez tory kolejowe, następnie przez skrzyżowanie z drogą do Świerkocina. Po prawej stronie mijamy wysokie zabudowania byłego gospodarstwa rolnego, z lewej zaś kilka budynków. Mijamy dwa murowane mostki. 100 metrów za drugim z nich, skręcamy w prawo w gruntową drogę. Przy zakręcie powinien znajdować się drogowskaz. Po przejechaniu niecałego kilometra dojeżdżamy do skrzyżowania dróg gruntowych i dalej jedziemy prosto, wjeżdżając na szeroką drogę, tak zwaną żółtą drogę. Początek ścieżki znajduje się 2 kilometry dalej. Przystanek pierwszy. Zielona Dolina. Znajdujemy się w części Parku Narodowego Ujście Warty nazywanej Polderem Północnym. Polder to płaski, rozległy obszar mogący gromadzić wody powodziowe. Polder tworzy się wydzierając teren spod wpływu wody. Poprzez oddzielenie go od rzeki watem i zmeliorowanie całej powierzchni. Do regulacji poziomu wody na polderze służy szereg urządzeń i struktur melioracyjnych, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, system kanałów i rowów, przepusty, zastawki. Nadmiar wód zbierany jest w rowach i kanałach. Aby jednak móc kontrolować odpływ wody z polderu i nie doprowadzić do nadmiernego przesuszenia gleby, na rowach buduje się zastawki. Widoczna tu zastawka zaopatrzona jest w podnoszoną betonową zasuwę. Polder, na którym się właśnie znajdujemy, powstał w wyniku prac prowadzonych na tym terenie już w XVIII wieku. Powtórne melioracje, przeprowadzone w latach 60. XX wieku, miały na celu przygotowanie terenu do intensywnej gospodarki łąkowo-pastwiskowej. Śladami po działających tu PGR-ach są na przykład wybetonowane miejsca, na których składowano kiszonkę. Jedno z takich miejsc było widoczne po lewej stronie drogi. Po upadku PGR-ów, zaprzestaniu wypasu i koszenia, a jednocześnie przy braku konserwacji rowów melioracyjnych, dolina uległa wtórnemu zabagnieniu. W wielu miejscach wykształciły się szuwary tłużycowe i trzcinowiska. Przystanek drugi. Ratujmy skowronki. Typowymi mieszkańcami rozległych, otwartych przestrzeni są skowronki. Preferują porośnięte trawą pastwiska i wilgotne łąki. Przylatują do nas z zimowisk już pod koniec lutego i w kilka dni później rozpoczynają śpiewy godowe. Piosenka skowronków jest melodyjna, choć mało urozmaicona. Ma ona na celu zachęcenie samic do podziwiania zalet samca i ostrzega potencjalnych rywali, by trzymali się z daleka od już zajętego terytorium. Także w okresie wysiadywania jaj samce skowronków są niestrudzonymi śpiewakami. Wydaje się, że skowronek całymi dniami przebywa wysoko w powietrzu, choć pokarm zdobywa głównie na ziemi. Jak znaleźć skowronka? Jeżeli wysoko w powietrzu usłyszymy melodyjny głos, dochodzący z jednego miejsca i dostrzeżemy niewielkiego ptaszka, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to właśnie skowronek. W Polsce skowronek jest wszędzie liczny i wprost trudno uwierzyć, że w skali Europy należy do gatunków narażonych na wyginięcie. W krajach Europy Zachodniej w ostatnich 30 latach odnotowano bardzo drastyczny spadek jego liczebności, dochodzący nawet do 50%. Podobny los spotkał wiele innych, dawniej pospolitych ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest intensyfikacja rolnictwa. W wyniku stosowania środków ochrony roślin giną owady i chwasty, cenne źródło pokarmu dla tych ptaków. Do innych przyczyn należą zaburzenia w gospodarce łąkowo-pastwiskowej, zbyt intensywny wypas lub odwrotnie, jego brak i związane z tym zarastanie pastwisk. Dlaczego problem spadku liczebności skowronków nie dotknął naszego kraju? Paradoksalnie, jest to związane z niską intensywnością gospodarowania, różnorodnością siedlisk wynikającą ze znacznego rozdrobnienia działek oraz z dużą ilością takich siedlisk jak zadrzewienia i zagrzewienia śródpolne, rowy, pobocza i miedze. Te niewielkie powierzchniowo środowiska wpływają na zwiększenie różnorodności biologicznej. Niestety, w naszym kraju czekają na skowronki inne zagrożenia. Należy do nich m.in. tradycja wiosennego wypalania łąk. Na żyznych, wilgotnych łąkach w tej części parku można spotkać giganta wśród grzybów purchawicę olbrzymią. Jej owocniki, pojawiające się od sierpnia do października, należy do największych na świecie. Uwaga! Ten mogący ważyć nawet do 20 kg grzyb jest objęty ścisłą ochroną. Przystanek trzeci. O czym szumią wierzby? Do jednych z najczęściej spotykanych drzew i krzewów na terenie Parku Narodowego Ujście Warty należą wierzby. Rosną tu takie gatunki wierzb jak biała, widziowa, szara, uszata, iwa, purpurowa, krucha, trójpręcikowa i rokita. Wierzby bardzo łatwo krzyżują się między sobą, co utrudnia ich rozpoznawanie i oznaczanie podobnych gatunków. Niektóre z gatunków wierzb mają znaczenie użytkowe. Giętkie pędy wierzb, wiciowej, purpurowej i trójpręcikowej służą do wyplatania koszy i mebli. Z włókna kory wierzb, purpurowej i wiciowej wyrabia się sznury i worki. Odwar z kory wierzby białej i iwy barwi tkaniny. Zanim powstała pierwsza tabletka aspiryny, ludzie żuli kawałki wierzbowej kory, która zawiera około od 3 do 8% kwasu salicylowego. Węgla drzewnego z wierzby, ze względu na jego wysoką jakość, używano do produkcji prochu strzelniczego. Przystanek czwarty. Kogo słychać, a nie widać? W sezonie lęgowym, od początku maja do końca czerwca, z łąk dochodzą donośne głosy ich mieszkańców. Do najbardziej charakterystycznych należą głosy dwóch przedstawicieli rodzinnych ruścieli, derkacza i kropiatki. Derkacz zamieszkuje łąki porośnięte wysoką roślinnością trawiastą, z rosnącymi gdzieniegdzie krzakami, tłużycowiska i torfowiska. Ptak ten należy do mistrzów w ukrywaniu się, czemu sprzyja maskujące upierzenie. Lata rzadko i głównie wtedy, gdy zostanie wypłoszony. Właściwie całe życie spędza wśród gęstej roślinności. Derkacz w obrębie zajmowanego przez siebie terytorium potrafi wydeptać w gęstej roślinności długie tunele. W ten sposób może szybko przemieszczać się po terenie nie poruszając żadnego źdźbła. Trudno derkacza zobaczyć, ale jednocześnie nie sposób go nie usłyszeć lub też nie zwrócić uwagi na jego monotonny głos, które przypomina pocieranie kawałkiem drewna o grzebień. Jego brzmienie dobrze odzwierciedla łacińska nazwa tego gatunku crex crex. Ten charakterystyczny i donośny głos samca można usłyszeć w sezonie lęgowym od początku maja do połowy czerwca. Odzywa się głównie późnym wieczorem i w nocy. Derkacz w Polsce należy do rzadkich ptaków i jest objęty ścisłą ochroną. Innym przedstawicielem rodziny chruścieli, którego również łatwiej usłyszeć niż zobaczyć, jest kropiatka. Samiec wydaje z siebie krótkie gwizdy dit, dit. Aby posłuchać obydwu nielicznie lęgowych w Polsce ptaków, polecamy wybrać się na ścieżkę przed zmierzchem. Jednocześnie przypominamy, że w parku można przebywać tylko w dzień, od świtu do zmierzchu. Przystanek 5. Długonogie, długodziobe. Częstymi gośćmi na podmokłych łąkach w parku są jedne z największych żyjących w Polsce ptaków, czaple, bociany oraz żurawie. Wszystkie trzy gatunki mają smukłe sylwetki o długich szyjach i dziobach oraz są posiadaczami szczudłowatych nóg, dzięki którym mogą dostojnie kroczyć po podmokłym terenie nie mocząc piór. Czaple i bociany należą do wspólnej rodziny ptaków brodzących, żurawie z kolei, mimo pozornego podobieństwa, nie są z nimi spokrewnione. O ile dosyć łatwo jest odróżnić trzy wymienione gatunki od siebie, jeżeli widzimy je z niewielkiej odległości stojące lub żerujące, to pewne problemy może sprawiać rozpoznawanie ich w locie, szczególnie z dużej odległości. Żuraw, największy z trzech omawianych gatunków. W grupach żurawie latają charakterystycznym kluczem w kształcie litery V. Podczas lotu często odzywają się. Ich donośny i melodyjny głos przypominający trąbienie zwany jest klangorem. Czapla. Na terenie parku można spotkać kilka gatunków czapli, najczęściej czaplę siwą oraz czaplę białą, co dla początkujących obserwatorów może być mylące. Nie sposób jednak pomylić w locie czaplę z żurawiem lub bocianem, gdy się spojrzy na szyję. Jest wygięta w kształcie litery S. Skrzydła szerokie, podczas lotu łukowato wygięte, uderza nimi wolno. Bocian nie lata w kluczach, jeżeli już odzywa się, to jest to klekot trudny do pomylenia z innymi głosami. Ma dłuższy dziób od żurawia i trochę krótszą szyję. Bociany często krążą nad łąkami, unosząc się na bardzo duże wysokości dzięki umiejętności wykorzystania prądów wznoszących. Przystanek 6. Ochrona aktywna. Wśród wielu ludzi nadal panuje pogląd, że najlepszym sposobem ochrony przyrody jest pozostawienie jej w spokoju. Utworzenie zaś rezerwatu przyrody lub parku narodowego jest najlepszym narzędziem, dzięki któremu możliwe jest zakazanie wszelkiej ingerencji człowieka. Niestety, w obecnym stanie przekształcenia przyrody, ochrona bierna, polegająca na zakazie ingerencji w środowisko, często nie wystarcza. Nie wszystkie też ekosystemy można chronić w sposób bierny. Przykładowo, nie jest to skuteczny sposób w przypadku ekosystemu łąkowego, który wykształcił się między innymi pod wpływem wieloletniego, tradycyjnego użytkowania. Najlepszym sposobem zachowania wielu istniejących ekosystemów łąkowych jest utrzymanie lub przywrócenie sposobu gospodarowania, który przyczynił się do jego powstania. Do podstawowych sposobów aktywnej ochrony wilgotnych łąk i pastwisk należy ich koszenie oraz prowadzenie wypasu. Celem tych zabiegów jest z jednej strony utrzymywanie odpowiedniego składu gatunkowego roślin na łąkach, a z drugiej kształtowanie siedlisk właściwych dla zwierząt związanych z łąkami. Na terenie Polderu Północnego wiele łąk jest na tyle zdegradowanych, że nie jest to wystarczające. Wymagają dodatkowych zabiegów, takich jak na przykład usunięcie drzew i krzewów. Dlatego też widok traktorów lub samobieżnych kosiarek, jakimi są konie i krowy na terenie Parku Narodowego Ujście Warty, nie powinien nikogo dziwić, lecz może być przykładem prowadzonych tutaj zabiegów ochronnych. Ekstensywnie użytkowane łąki stają się dogodnym siedliskiem lęgowym i żerowiskowym dla wielu gatunków ptaków, między innymi czajki, krwawodzioba, rycyka, kulika wielkiego i żurawia. Przystanek 7. Z historii melioracji. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z roku 1880 podawał, od Landsberga, czyli Gorzowa, do Kistrzyna, czyli Kostrzyna, ciągnie się warciańskie błoto 6 mil długości, czyli około 51 km do 9 km szerokie. Warta płynęła wówczas nie jednym, ale wieloma korytami i odnogami, tworząc skomplikowaną sieć, zajmującą całą, rozległą dolinę. Jednym z najważniejszych koryt była Stara Warta, nad którą się właśnie znajdujemy. Na obecny wygląd Doliny Warty wpływ mają w pewnej mierze działalność człowieka. W roku 1767 rozpoczęto, zakrojone na wielką skalę prace regulacyjne i melioracyjne. Inicjatorem akcji był Fryderyk Wielki, a autorem projektu regulacji rzeki był Izaak Jakob Petri. Początkowo obwałowano Wartę od strony północnej. Wykarczowano lasy i poprzez przekopanie licznych kanałów zmeliorowano całą dolinę. Następnie w 1788 roku wykopano kanał Fryderyka Wilhelma, który do dziś pełni funkcję ujściowego odcinka rzeki. Lewobrzeżny wał Warty, prowadzący od Kostrzyna do Słońska, dziś przebiega na nim droga łącząca te miejscowości, zbudowano w znacznej odległości od koryta rzeki. W ten sposób przyległe do Warty na południu obszary utworzyły zbiornik retencyjny o powierzchni około 51 km². Końcowym etapem prac melioracyjnych było wybudowanie na początku XX wieku na obrzeżach zbiornika zalewowego kilku pompowni. Ich zadaniem jest przepompowywanie wody gromadzącej się na polderach do zbiornika. Jedną z pracujących obecnie pomp można będzie zobaczyć na końcu ścieżki, przy zjeździe z wału na drogę asfaltową prowadzącą do Witnicy. Przystanek 8. Śladami zwierząt. Umiejętność odczytywania w terenie tropów i innych śladów pozostawianych przez zwierzęta, pozwala nam określić, jakie gatunki występują w okolicy, a także poznać ich zwyczaje. Śladami są różne znaki pozostawiane przez zwierzęta w terenie. Mogą to być tropy, ślady zerowania, miejsca, gdzie zwierzęta śpią, czyli legowiska, pozostawione odchody. Do mieszkańców polderu należy drapieżnik z rodziny psowatych, jenot, którego obecność najczęściej poznamy po pozostawionych przez niego odchodach. Są one znajdowane w dużych grupach, tworząc tak zwane latryny. Lisie tropy łatwo pomylić ze śladami psów. Tropy lisa są najczęściej ułożone w linii prostej, choć oczywiście ich układ zależy od tego, jakim sposobem i po jakim podłożu zwierzę się porusza. Charakterystyczną cechą obecności lisa są pozostałości żerowania, przede wszystkim pióra po upolowanych ptakach. Większy ptaki lis obskubuje, wyrywając im pióra całymi pękami, drapieżne ptaki dzienne wyrywają pióra pojedynczo. Dudki piór wyrwanych przez lisa są u nasady zmiażdżone i noszą ślady gryzienia. Odchody lisa zostawiane są pojedynczo w widocznych miejscach, takich jak na przykład kamienie, drogi. W ten sposób lis oznacza swoje terytorium. Tropy dzika spotyka się przez cały rok, nawet na twardym gruncie. Na tropach widoczne są odciski parzystych raci i coraz raciczek zwanych szpilami. Raciczki są zawsze rozstawione szerzej od racic. Buchtowiska, czyli miejsca, gdzie dziki ryją w poszukiwaniu pożywienia, są najbardziej widocznymi śladami bytowania dzików. Legowiska dzików, nazywane barłogami, charakteryzuje owalny kształt oraz to, że są rozgrzebane aż do ziemi. Na ich dnie i krawędziach widnieje dzicza szczecina. Dodatkowo, legowiska dzików często są wymoszczone roślinami. Na przykład trzcina. I tużycami. Tropy sarne są zazwyczaj mniejsze od dziczych, mają wąskie i silnie zaostrzone racice, znacznie rzadziej są widoczne odciski raciczek. Przystanek 9. Zielona geometria. W Europie Środkowej łąki pojawiają się naturalnie tylko tam, gdzie szans na rozwój nie mają drzewa, na przykład wysoko w górach. Większość istniejących obecnie łąk powstała na miejscu wykarczowanych lasów. Również na terenie, po którym dziś się poruszamy, jeszcze w XVIII stuleciu istniały podmokłe lasy, łęgi topolowo-wierzbowe i jesionowo-olszowe. Zielone przestrzenie łąk porośnięte są głównie przez zioła i trawy. Na wilgotnych obszarach spotyka się również tużyce i sity, rośliny nieco podobne do traw. Przystanek 10. Rośliny kanałów i starorzeczy. Obserwując brzegi oraz lustra wody kanału lub starorzecza spotykamy wiele ciekawych roślin. Posiadają one różne przystosowania do życia w środowisku wodnym, jak na przykład słaby rozwój systemu korzeniowego, różnolistność, przestwory powietrzne w tkankach. Strzałka wodna posiada trzy typy liści. Pierwszy typ to liście podwodne wstęgowate, półprzezroczyste, drugi, liście pływające, jajowate i trzeci typ, od którego pochodzi nazwa tej rośliny, to liście wyrastające ponad powierzchnię wody, w kształcie strzałki. Rzęsa drobna jest jedną z najmniejszych roślin kwiatowych i stanowi przysmak kaczek. Niektóre rośliny, jak na przykład grążel żółty czy grzybienie białe, objęte są ochroną gatunkową, częściową. Patka szerokolistna i trzcina pospolita stanowią ważne rośliny użytkowe. Wykorzystywane są m.in. do wyrobu tekstyliów, papieru, owoców. Patki używa się do wyrobu materiałów wybuchowych. Przystanek 11. Ptaki wierzbowych krzewów. Na nieużytkowanych łąkach i pastwiskach już po kilku latach mogą pojawiać się krzewy, głównie wierzbowe. Największe ich skupiska znajdują się wzdłuż Starorzeczy. Równe szpalery krzewów wyznaczają miejsca po zarośniętych rowach melioracyjnych. Chociaż zarastanie łąk polderowych nie jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia głównych celów ochrony, jednakże stanowi doskonały przykład, w jaki sposób zróżnicowanie siedlisk wpływa na wzrost różnorodności gatunkowej. Pojawiają się m.in. nowe gatunki ptaków. Do typowych mieszkańców krzewów należą trznadel, potrzeszcz, zięba, gąsiorek i słowiki. Przystanek 12. Wielki świat małych zwierząt. Podczas wycieczki po ścieżce, warto zatrzymać się na krótki odpoczynek. Polecamy, aby podczas tego odpoczynku spędzić czas na obserwowaniu nieznanego, a jakże ciekawego świata wodnych bezkręgowców. Na dnie płytkiej wody można zaobserwować płaszczycę szarą. Na końcu odwłoka ten pluskwiak ma długą rurkę oddechową, dzięki której może pobierać tlen bez konieczności wynurzania się. Płaszczyca jest wyspecjalizowanym drapieżnikiem, nawet pierwszą parę odnóży ma przekształconą w potężne szczypce. Inny sposób pobierania i przechowywania powietrza wykształciły chrząszcze wodne, do których należy pływak żółtobrzeżek. W celu zaczerpnięcia powietrza pływak musi się wynurzyć kilka razy w ciągu godziny. Przebija powierzchnię wody końcem odwłoka, nurkując, magazynuje powietrze pod szczelnie zamkniętymi pokrywami skrzydłowymi. Ten sposób pobierania tlenu występuje u wielu innych owadów wodnych. Czasami wystarczy przyjrzeć się chwilę uważnie powierzchni płytkiej wody, aby zaobserwować, jak dużo owadów podpływa do powierzchni w celu zaczerpnięcia oddechu. Jedne przebijają błonkę wody odwłokiem, inne czułkami. Inny pospolity i łatwy do zaobserwowania pluskwiak wodny, nartnik, należy do zwierząt, które potrafiły doskonale wykorzystać prawa fizyki. Są bardzo lekkie, a ich niezwilżalne odnóża nie przebijają, lecz tylko lekko uginają błonkę powierzchniową wody. Podczas tego ślizgania dwie pary tylnych nóg prawie całą długością dotykają powierzchni wody, podobnie jak narty. Przednie, krótsze odnóża służą głównie do łowienia zdobyczy. Czysto noga ma 100 nóg. Jednym z najliczniej występujących w wodach słodkich skorupiaków jest to śliczka pospolita. Należy do rzędu równonogów, które mimo posiadania zaledwie 7 par odnóży, nazywane są często stonogami. Larwy ważek związane są głównie ze strefą przybrzeżną zbiorników wodnych. Ważki posiadają specyficzny tylko dla nich aparat chwytny, tak zwaną maskę. Maska może być błyskawicznie wyrzucana w celu schwytania zdobyczy, służy też do przenoszenia jej do otworu gębowego. Dzięki masce oraz potężnie rozwiniętym szczekom, w swojej kategorii wielkości są groźnymi drapieżnikami. W wodach można spotkać dwie różne formy, masywne larwy ważek różnoskrzydłych oraz delikatniejsze larwy ważek równoskrzydłych. Te ostatnie posiadają z tyłu odwłoka trzy charakterystyczne listkowate wyrostki, które pełnią funkcję narządu oddechowego. Zapewne każdy człowiek mieszkający lub bywający w okolicy Mokradeł miał przyjemność zaobserwować, że takie tereny obfitują w przeróżne latające, bzyczące i często nieprzyjemnie kłujące owady. Park Narodowy Ujście Warte jako jeden z najcenniejszych w Polsce terenów podmokłych, nie należy do wyjątków. Dlaczego akurat tutaj jest ich tak dużo? Tajemnica tkwi głównie w przebiegu cyklu życiowego. Wiele owadów, m.in. wspomniane ważki, jętki, widelnice, ochotki, chruściki, komary, czy będące w ostatnich latach plagą meszki, swoje dzieciństwo, czyli okres rozwoju larwalnego, spędza właśnie w płytkich, żyznych wodach. Pamiętajmy jednak, że te owady pełnią bardzo ważną funkcję w tym podmokłym ekosystemie, będąc pożywieniem między innymi dla ptaków wodnych i błotnych. Przystanek 13. Wodni inżynierowie. Porośnięte drzewami i zaroślami brzegi rzek i kanałów zamieszkuje nasz największy gryzoń, bóbr europejski. Bobry posiadają unikalne w świecie zwierząt zdolności budowlane. Poprzez budowę tam przekształcają środowisko dla własnych potrzeb. Domki bobrów, nazywane żeremiami, zbudowane są z gałęzi i mułu. W środku żeremia, ponad poziomem wody, znajduje się zazwyczaj jedna komora gniazdowa wyścielona wiórami, a od niej odchodzą korytarze z ujściem pod wodą. Czasami, gdy brzegi zbiorników są wystarczająco wysokie, bobry kopią nory mieszkalne. Dawniej bobry stanowiły przedmiot polowań. Cenione było ich mięso, ogon bobra pokryty rogowymi łuskami podobnymi do rybich należał do przysmaków i mógł być spożywany w czasie postów, gęste ciepłe futro oraz wydzielina zapachowa zwana strojem bobrowym. Był on uważany za lek na wszelkiego rodzaju choroby. Polowania, a także przekształcanie naturalnego środowiska, przyczyniły się do niemalże całkowitego wyginięcia tego gatunku. Reintrodukcja bobrów sprawiła, że ich liczebność znacznie wzrosła i obecnie gatunek ten został skreślony z listy gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną. Przystanek 14. Te, co skaczą i kumkają. Od 2001 roku wszystkie gatunki płazów objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W ostatnich latach liczebność płazów znacznie się zmniejsza. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska należy osuszenie terenów podmokłych, w wyniku czego coraz mniej jest zbiorników wodnych, które mogłyby być miejscami lęgowymi dla płazów. Wiele zwierząt ginie też podczas migracji pod kołami samochodów. W Parku Narodowym Ujście Warte wciąż wiele jest siedlisk dogodnych dla płazów, niewielkie kanały ze stojącą wodą, płytkie jeziorka, starorzecza czy rozlewiska tworzące się wiosną na łąkach, to istny raj dla tych małych zwierząt. Dotychczas stwierdzono tu 11 gatunków płazów. Najbardziej znanymi i najliczniejszymi płazami są żaby i ropuchy. Mimo pozornego podobieństwa płazy należące do tych dwóch grup różnią się od siebie zarówno wyglądem jak i zachowaniem. Przez całą zimę nasze rodzime płazy pozostają niewidoczne. Zahibernowane ukrywają się pod ziemią lub w mule, na dnie zbiorników wodnych. Wiosną, po przebudzeniu, przystępują do godów. Każdy gatunek w nieco innym terminie. W ten sposób już od marca do czerwca możemy podziwiać żabie i ropusze święto. Po czym możemy się zorientować, że gody już trwają? Przede wszystkim po śpiewach, a również po dużej ilości zwierząt nagromadzonych w zbiornikach wodnych. Zarówno rozród, jak i poprzedzające je gody, zawsze odbywają się w wodzie. Przystanek 15. Rośliny użytkowe z terenów podmokłych. Wiele roślin wykorzystywanych jest w życiu codziennym człowieka. Poniżej podano zastosowanie kilku gatunków, które wprawdzie nie zawsze kojarzą się z terenami podmokłymi, ale występują na terenie parku. Przypominamy jednak, że roślin tych nie wolno pozyskiwać z obszarów parków narodowych. Chmiel zwyczajny. Wieloletnie pnącze. Na łodygach i spodniej stronie liści posiada haczykowate wyrostki, które powodują, iż roślina sprawia wrażenie bardzo szorstkiej w dotyku. Ususzone szyszki chmielu używane są do aromatyzowania piwa, a wywar z nich, dodany do zaczynu chlebowego, powoduje rośniecie ciasta bez dodatku drożdży. Chmiel jest także wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym, na przykład do produkcji szamponów. Wyciąg z szyszek chmielowych wchodzi w skład popularnych środków uspokajających. W medycynie ludowej chmiel używano do napychania poduszek, co miało zapobiegać bezsenności, a wypchane chmielem małe jasieczki podgrzewano w piecu i przykładano do bolącego ucha. W Polsce chmiel uprawiany jest od IX wieku. Wiązówka błotna. Roślina wieloletnia o kwiatach barwy kremowej. Dawniej, w medycynie ludowej stosowana była jako lek przeciw wściekliźnie. Obecnie używana jest jako lek moczopędny, nepotny, przeciwgóraczkowy i przeciwzapalny. Bezczarny. Pospolity krzew. Kwiaty, wykorzystywane są w medycynie ludowej do produkcji syropów używanych w leczeniu angin. Owoce służą do wytwarzania syropów stosowanych przy przeziębieniach, Mają również zastosowanie w przemyśle spożywczym, gdzie używa się zawartego w nich niebieskawego barwnika. Rdzeń z łodyg wykorzystywany jest w zegarmistrzostwie, jest on bardzo lekki. Ludzie z epoki kamienia i brązu wytwarzali z jagód bzu alkohol. Tatarak. Bylina pochodząca z Indii. Nazwa pochodzi od Tatarów, którzy jakoby przywlekli tę roślinę do Europy. Dzięki dużej zawartości olejku tatarakowego, cała roślina bardzo przyjemnie pachnie. Tatarak wykorzystywany jest w przemyśle kosmetycznym, na przykład szampony do włosów, płyny do płukania jamy ustnej, spożywczym na przykład likiery. Głącza tataraku pobudzają apetytu zwierząt. W medycynie ludowej tatarak używany był jako środek uspokajający, moczopędny, krwiotwórczy. Topola. Lekkie drewno topoli jest surowcem do wyrobu masy papierowej, sklejki, a także zapałek, przyrządów kreślarskich, instrumentów muzycznych, na przykład pianin. Przystanek 16. Życie wielkiej rzeki. Naturalne koryto rzeczne zwykle jest kręte lub meandrujące. Widoczne tu koryto warte ma bieg prosty, ponieważ zostało wykopane sztucznie przez człowieka, jako tak zwany kanał Fryderyka. Od strony północnej wał przeciwpowodziowy, na którym się właśnie znajdujemy, usypany jest przy samej rzece, co zapobiega wylewaniu się wód na polder północny. Obwałowania drugiego brzegu są jednak znacznie przesunięte na południe, a przy samym brzegu rzeki istnieje jedynie niewielkie podwyższenie. Przy wyższych stanach warty, wody mogą swobodnie rozlewać się w obrębie terenu zalewowego. Przy niższych stanach woda dostaje się na teren zbiornika jedynie przez tak zwane wyrwy. Powstają one na skutek napierania wód warty na brzeg koryta. Ponieważ warta jest rzeką żeglowną, powstające wyrwy są na bieżąco łatane i umacniane za pomocą granitowego tłucznia. Przystanek 17. Zieloni świadkowie historii. Równocześnie z pracami melioracyjnymi, na ziemiach wydartych rzece Warcie trwała wielka akcja kolonizacyjna. Jej inicjatorem był Fryderyk Wielki, a wykonawcą planu Franz Balthasar Brenckenhoff. Zasiedlania trwały od 1767 roku do 1782 roku. Lokowani tu osadnicy nazywani byli Olendrami. Otrzymywali oni szeroka pomoc, drewno do budowy domów, zwolnienie z podatków na kilka lat, zwolnienie z obowiązku służby wojskowej dla osadników i ich dzieci. W zamian mieli prowadzić dalsze prace melioracyjne, polegające na naprawie wałów przeciwpowodziowych, kopaniu rowów melioracyjnych, karczowaniu drzew, prowadzeniu gospodarki łąkowo-pastwiskowej obejmującej konieczność koszenia nadanych im łąk. Prace przy melioracjach były ciężkie, a ludzie biedni. Dlatego delegacja chłopów poprosiła Fryderyka o pozwolenie na emigrację do Ameryki. Na to oburzony władca miał ponoć odpowiedzieć: ja wam nową Amerykę i wolność dam nad Wartą. Powstającym wsiom nadawano egzotyczne nazwy. W miejscu, w którym się właśnie znajdujemy, istniała wieś o nazwie New York. Po roku 1945 Komisja Nazewnictwa zmieniła jej nazwę na Sążnica. W niektórych miejscach widoczne są rozszerzenia wału. To miejsca po dawnych domostwach. Zimą i wiosną, kiedy roślinność jest jeszcze słabo rozwinięta, odszukać tu możemy resztki starych murów. Są jednak inne, znacznie łatwiejsze do odszukania ślady pozostawione tu przez ludzi, rośliny. Do dziś rosną tutaj zdziczałe drzewa owocowe, bzlilaki, winorośl. Wiosna. W miejscach po domostwach zakwitają niebieskie cebulice syberyjskie, białe śnieżyczki przebiśniek. Jesienią możemy tu znaleźć astry, nazywane powszechnie marcinkami. Cały rok pod stopami zieleni się gdzieniegdzie barwinek pospolity. Odszukać możemy również okazały egzemplarz bluszczu pospolitego, który, przypomnijmy, objęty jest ochroną gatunkową, częściową. Przystanek 18. Jak chronimy przyrodę w parkach narodowych? Obszar parku jest pod wieloma względami zróżnicowany, dlatego, aby go dobrze chronić, nie można zastosować tylko jednej formy ochrony. Wyróżniamy ochronę ścisłą, częściową i krajobrazową. W ochronie ścisłej człowiek nie ingeruje w stan ekosystemów i składników przyrody, w częściowej Poprzez czynną ochronę przywraca stan naturalny środowiska lub utrzymuje go w stanie zbliżonym do naturalnego. Ochrona krajobrazowa polega na zrównoważonym rozwoju chronionego obszaru, z zachowaniem charakterystycznych cech jego krajobrazu. W działaniach parku ochrona ścisła polega głównie na wyłączeniu z turystyki, wędkarstwa oraz innych form użytkowania. Ochrona częściowa to przede wszystkim utrzymywanie bądź odtwarzanie dogodnych siedlisk lęgowych dla ptaków, głównie przez hamowanie wtórnej sukcesji roślinności. Ochrona krajobrazowa polega m.in. na kontynuacji dotychczasowego użytkowania terenu. Przystanek 19. Ptaki szponiaste. Ptaki szponiaste można zobaczyć na polderze północnym przez cały rok. Do najczęściej spotykanych i jednocześnie lęgowych gatunków na tym terenie należy najpospolitszy ptak szponiasty polski, myszołów zwyczajny, który zakłada gniazda w kępach zadrzewień oraz typowy mieszkaniec gęstych trzcinowisk błotniak stawowy. Do częstych gości polderowych łąk należą bieliki, pustułki, jastrzębie oraz skanie rude. Największa różnorodność gatunków można zaobserwować podczas migracji. Wówczas zdarzają się obserwacje błotniaków zbożowych, sokołów wędrownych, rybołowów czy orlików krzykliwych. Na zimowisko przylatują do nas z północy myszołowy włochate. Gdzie ich szukać? Oprócz obserwowania ptaków szponiastych w locie, warto przyjrzeć się wysokim drzewom. Dla wielu gatunków jest to doskonałe miejsce do odpoczynku i obserwacji okolicy. Przystanek 20. Trzcinowisko. Po lewej stronie wału przeciwpowodziowego rozciągają się zwarte łany trzciny pospolitej. Trzcina jest najwyższą rosnącą w Polsce trawą. W dogodnych warunkach może osiągać wysokość do 4 metrów. Szuwar trzcinowy, zdominowany przez jeden gatunek rośliny, wydaje się środowiskiem monotonnym i pustym, jednakże wystarczy posłuchać dochodzących z niego odgłosów, aby się przekonać, jak ten pogląd jest mylący. Spośród mieszkańców trzcinowiska najbardziej rzucają się w uszy liczne ptaki. Do typowych gatunków dla tego siedliska należą trzciniak, trzcinniczek, brzęczka i rokitniczka. Te niewielkie, kryptycznie upierzone ptaki, szybko poruszające się wśród trzcin, są trudne do rozpoznania po cechach zewnętrznych. Każdy z nich z kolei zwiastuje swoją obecność głośnym i charakterystycznym śpiewem. Przykładowo, monotonne terkotanie, przypominające stłumione brzęczenie budzika lub odgłos pasikonika, jest głosem wydawanym przez samca brzęczki. Bardzo podobny, lecz nieco wyższy głos wydaje świerszczak. Śpiew trzciniaka składa się z trzeszczących tonów, tłumaczonych jako na przykład ryba ryba rak, świerzbi świerzbi drap drap, stary, stary kit, kit, kit. Podobny głos, lecz nieco łagodniejszy, wydaje z siebie trzcinniczek. Do gigantów w tym siedlisku należy bąk, którego donośny głos przypominający buczenie rozlega się na wiele kilometrów. Ten głos najczęściej porównywany jest do dźwięku, jaki uzyskuje się dmuchając w pustą butelkę. W trzcinowisku zakłada także gniazda, należące do ptaków szponiastych, błotniak stawowy.